Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Przebaczenie Boga jest znakiem Jego przeogromnej miłości dla każdego z nas, wskazał ojciec święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających cotygodniową modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu niedzielnej Ewangelii.
Chrystus mówi w niej Piotrowi, by wybaczył bliźniemu nie 7, a 77 razy oraz przytacza przypowieść o miłosiernym królu, który daruje poddanemu ogromny dług.
Papież zauważył, że król z przypowieści jest obrazem Boga, który nas kocha miłością pełną miłosierdzia i wybacza nam nieustannie.
Od naszego chrztu Bóg nam przebacza, odpuszczając nam grzech pierworodny. Potem, kierując się bezwzględnym miłosierdziem, przebacza nam wszystkie winy, gdy tylko okazujemy odrobinę skruchy. Bóg nam zawsze przebaczy, jeżeli my tylko okazujemy mały wyraz naszej skruchy, naszego nawrócenia, powrotu do Niego.
Ojciec Święty zaznaczył również, że i my jesteśmy powołani do bycia miłosiernymi wobec tych, którzy nas zranili, ale proszą o przebaczenie.
Kiedy jesteśmy kuszeni, aby zamknąć nasze serce przed tym, który nas zranił, ale prosi nas o przebaczenie, przypomnijmy sobie słowa Ojca Niebieskiego do bezlitosnego sługi. Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak i ja ulitowałem się nad Tobą? Każdy, kto doświadczył radości, kto doświadczył pokoju, wewnętrznej wolności, która pochodzi z otrzymanego przebaczenia, może otworzyć się z kolei na możliwość przebaczenia innym.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił wszystkich pielgrzymów i poprosił wiernych, by pamiętali o nim w modlitwie. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Kościół w Polsce obchodził w niedzielę 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ojciec Święty Franciszek w orędziu na ten dzień zachęca, by nie koncentrować uwagi na złych wiadomościach i nie dać sobie ukraść radości z Królestwa.
Również księża biskupi wskazują na to, by być obecnymi w środkach społecznego przekazu z logiką dobrej nowiny.
Do papieskiego orędzia nawiązał ksiądz arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. Wskazał, jak ważne jest przekazywanie nadziei i ufności w naszych czasach. Podziękował też za zaangażowanie się w przekaz i misję prawdy.
Ksiądz biskup Marek Solarczyk, czynnie obecny w mediach społecznościowych, zwraca zaś uwagę na odpowiedzialność za słowo. Ksiądz biskup proponuje również, by media społecznościowe jednoczyły i były wykorzystywane do świadectwa i ewangelizacji.
Teraz, jeżeli chodzi o media społecznościowe, tak naprawdę każdy może być nadawcą. Może być tym, który poprzez swoje treści do drugiego człowieka dociera i ważne, żeby były one odpowiedzialne, aby były one bezpieczne, a patrząc z perspektywy Kościoła, byłoby pięknie, gdyby były też ewangeliczne, żeby rzeczywiście wspierały. I to jest ta jedna pierwsza rada, a druga to na pewno też wielka zachęta do tych wszystkich, którzy jako ludzie wiary uczestniczą w środkach społecznego przekazu, w tych mediach społecznościowych, abyśmy potrafili się jednoczyć.
Środki społecznego przekazu są narzędziem do budzenia świadomości młodego człowieka, tłumaczy ksiądz biskup Marek Mędek, biskup pomocniczy legnicki.
Skoro Pan Bóg dopuścił do tego, że mamy dzisiaj środki typu Twitter, Facebook i inne możliwe środki komunikacji, technologii informacyjnej, to znaczy, że trzeba z tego skorzystać możliwie najpełniej, najlepiej, także w obszarze kształtowania człowieka. To, co, o czym przypominał w UNESCO wiele lat temu święty Jan Paweł II, w wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby w pełni ukształtować człowieka, żeby on nie tylko wiedział, kim jest, w jakim kierunku idzie, ale też w oparciu o co powinien budować. I myślę, że środki społecznego przekazu są doskonałą przestrzenią, żeby budzić świadomość młodego człowieka.
Hasłem 51. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu są słowa: nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach.
Na Jasnej Górze zakończyła się dwudniowa, 35. ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy. Tegorocznym przesłaniem były słowa: Matka Sprawiedliwości Społecznej, nauczycielką miłosierdzia.
Eucharystii przewodniczył metropolita wrocławski i krajowy duszpasterz ludzi pracy, ksiądz arcybiskup Józef Kupne.
W homilii ksiądz biskup Roman Pindel, biskup diecezji bielsko-żywieckiej, podkreślił, że dla ludzi pracy prawa pracownika, warunki pracy, rola związku zawodowego, etos, sprawiedliwość są bardzo ważne.
Gromadzimy się tutaj na modlitwę, na rozważanie, czuwanie, ale przede wszystkim słuchanie Słowa Bożego. A to wszystko pod hasłem Matka Sprawiedliwości, Nauczycielką Miłosierdzia. Z tego powodu stawiamy sobie pytanie, dlaczego, w jakim sensie, jak jest ona Nauczycielką Miłosierdzia dla nas. Trzeba sobie wpierw uświadomić, że możemy ją nazywać Nauczycielem Wspomagającym w Szkole Jezusa. Wiemy, że Nauczyciel Wspomagający pojawia się w klasach trudnych, integracyjnych i tacy jesteśmy. Ludzie, którzy są w Szkole Jezusa, ale są wciąż słabymi uczniami. Także potrzebujemy nie tylko tego, który sam siebie nazwał Nauczycielem i Panem, ale także Nauczyciela Wspomagającego, Maryję.
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, w swoim wystąpieniu nawiązał do sobotniej pikiety przeciwko działaniom Komisji Europejskiej dotyczącej wieku emerytalnego w Polsce.
Podziękował za współpracę z rządem w realizacji wielu postulatów Solidarności. Przewodniczący Piotr Duda zaapelował też do parlamentarzystów o wolne niedziele.
Dzisiaj mogłoby być tutaj więcej, ale wielu z nas, szczególnie kobiet, muszą pracować i to pracować w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję, że 500+ to nie wszystko. Dopełnieniem tego programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga i rodziny. I oto z tego miejsca apeluję do rządzących i będziemy się dzisiaj modlić, aby jak najszybciej projekt obywatelski Solidarności znalazł swoje miejsce na biurku pana prezydenta, bo to jest dbałość o pracownika, ale także to, co mówiłem wcześniej o wartości, o rodzinę.
List do uczestników pielgrzymki ludzi pracy skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytała go Agnieszka Lenartowicz-Łysik.
Prezydent zauważył, że ideały Solidarności są fundamentem wolnej Polski i zobowiązującym dziedzictwem marzeń i ofiarności milionów Polaków. Zaapelował też o zaangażowanie się w debatę konstytucyjną.
W pracy widzimy podstawowy filar rozwoju i bogactwa narodów, sposób ludzkiej samorealizacji, budowania wspólnoty. To przesądza o znaczeniu tych, którzy się trudzą. Nie da się stworzyć silnej gospodarki i sprawiedliwego ładu społecznego bez uwzględnienia głosu świata pracy. O sprawach podstawowych dla polskich pracowników nie powinien decydować sam tylko rynek. Muszą być one troską państwa, przedmiotem dialogu społecznego i dalekowzrocznego kompromisu, który będzie łączyć potrzeby i interesy wielu stron. Tak fundamentalne kwestie warto precyzyjnie uregulować w ustawie zasadniczej.
W tym roku organizatorem pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę był Zarząd Regionu Podbeskidzie. Pierwszą pielgrzymkę w 1983 roku zorganizował błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, obecnie patron Solidarności.
W niedzielę minęło 78 lat od agresji Rosji nad Polskę. W Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej.
Rano prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie.
Na placu apelowym Muzeum Katyńskiego sprawowana była msza święta, w której uczestniczył m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Refleksja, pochylenie się nad tą straszliwą datą 17 września 1939 roku jest naszym szczególnym obowiązkiem, powiedział szef MONU.
Minister Antoni Macierewicz dodał, że ten akt rozbioru Europy był nie tylko ciosem w plecy, ale też znakiem nowego czasu.
Czasu totalitaryzmu, czasu walki z Bogiem i człowiekiem, walki z ładem narodowym i ludzkim, który niósł z sobą system komunistyczny Rosji bolszewickiej i system hitlerowski Niemiec, Rzeszy Niemieckiej. Refleksja, pochylenie się nad tą straszliwą datą 17 września 1939 roku jest naszym szczególnym obowiązkiem. Dlatego też bardzo dziękuję za obecność najwyższych władz Rzeczpospolitej tu na tej mszy, tu gdzie czcimy pamięć poległych, pomordowanych, ale też patrzymy na los Europy i los jej narodu.
Uroczystości zakończył apel pamięci przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie, gdzie głos zabrał szef MONU regionu Antoni Macierewicz.
Minister podkreślał, że w świadomości Polaków i społeczności międzynarodowej musi utrwalić się fakt, że nie byłoby Holokaustu, gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow.
Gdyby nie sojusz rosyjsko-niemiecki, gdyby nie agresja rosyjska 17 września 1939 roku. Ta agresja, która tak naprawdę zaczęła się co najmniej 23 sierpnia 1939 roku, wtedy kiedy Stalin błogosławił podpis Ribbentropa i Mołotowa o rozbiorze Polski, ale przecież nie tylko Polski, o podziale całej Europy, o likwidacji Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, jednej trzeciej Rumunii. Musimy sobie zdawać z tego sprawę.
Historyk dr Robert Derewenda tłumaczy, że 17 września 1939 roku był straszliwym momentem dla narodu i państwa polskiego.
17 września właściwie zostały przekreślone wszelkie nadzieje na uratowanie państwa polskiego w 1939 roku. Gdyby Sowieci nie najechali na państwo polskie, istniała możliwość tak zwanego Przedmościa Rumuńskiego, utworzenia takiego przyczółka państwa polskiego na południowo-wschodniej krańcach Rzeczypospolitej i czekania, można powiedzieć, na ofensywę aliantów z zachodu. Właściwie cały ten plan polskiej obrony został przekreślony jednym ciosem, czyli wkroczeniem Armii Czerwonej 17 września na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Przez całe lata PRL-u mówiono o tym, że Armia Czerwona broniła tej ludności wschodniej Rzeczypospolitej przed agresją Niemiec, powstrzymała Niemców. Oczywiście to nieprawda, to była agresja nie mniejsza od agresji niemieckiej z 1 września. Sowieci nie tylko atakowali placówki Korpusu Ochrony Pogranicza, ale w brutalny sposób zajmowali polskie miasta i polskie wsie.
17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób zrealizowano ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.
W Spale odbyły się w niedzielę dożynki prezydenckie. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Centralnym punktem była msza święta sprawowana przed południem w kaplicy polowej Armii Krajowej.
Po niej korowód dożynkowy przeszedł na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy, a także występy zespołów ludowych.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podziękował za rok trudu i pracy rolnikom, którzy, jak zaznaczył, od stuleci w Rzeczpospolitej żywią nas i bronią.
To, co robi rolnik, to także obrona. To także obrona Rzeczypospolitej. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba chwycić za broń, ale to obrona Rzeczypospolitej na co dzień, bo to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego polskiemu społeczeństwu, a więc rodakom, ale to także dzisiaj już zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego także w wielu innych krajach na świecie, gdzie eksportujemy polską żywność, gdzie cieszy się ona wielkim uznaniem. Jestem za to polskim rolnikom ogromnie, ogromnie wdzięczny.
Prezydent zaapelował też o stworzenie dla rolników funduszu klęskowego. Przypomniał, że po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej w tym roku na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych została przeznaczona astronomiczna kwota 918 milionów złotych, a mimo to, jak dodał, dalej są kłopoty z ubezpieczeniami.
Czy w takim razie nie lepiej stworzyć fundusz i tam akumulować w ramach polskiego państwa te pieniądze, które są przeznaczone na pomoc dla rolników w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej czy w przypadku wystąpienia niespodziewanego chorób takich jak ASF, po to, żeby byli oni pewni, że w przypadku zaistnienia strat otrzymają na pewno środki, na pewno będzie wsparcie, nie będą musieli się szarpać i nie będą musieli walczyć o to, bo szukany jest każdy pretekst do tego, aby odszkodowania nie wypłacić.
Prezydent proponował też wprowadzenie przepisów chroniących część dochodu rolników przed egzekucją komorniczą.
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel mówił, że rząd PiS-u realizuje program, którego głównymi założeniami jest stabilne społecznie i ekonomicznie rolnictwo oraz obszary wiejskie zagospodarowane jako miejsce wygodnego życia, pracy i wypoczynku.
Zwyczaj organizowania w Spale dożynek narodził się w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 1927-38 uroczystości odbywały się z inicjatywy Ignacego Mościckiego.
W niedzielę rozpoczęła się aktywna faza ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi Zapad 2017.
Dzień wcześniej zakończył się trwający 3 dni pierwszy etap manewrów. W fazie ćwiczono dowodzenie siłami podczas ataku umownego przeciwnika i planowanie operacji strategicznych.
Ćwiczenia Zapad 2017 mają trwać do 20 września. Według oficjalnych danych bierze w nich udział łącznie 12 700 żołnierzy Białorusi i Rosji.
Mimo zapewnień władz w Mińsku i w Moskwie, że scenariusz ćwiczeń jest czysto obronny, wywołują one duże zaniepokojenie wśród sąsiadów Białorusi, zwłaszcza na Ukrainie, która w 2014 roku padła ofiarą rosyjskiej agresji.
Obawy w związku z ćwiczeniami wyrażały też m.in. Litwa i Polska. NATO zapowiedziało, że będzie się uważnie przyglądać manewrom.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.